na kresach.
Tak 26 lat temu swój magazyn kresowy rozpoczął Tadeusz Haładyj. W naszym radiowym archiwum znalazłam jego nagrania z otwarcia polskiej szkoły w Grodnie. Pierwszej po wojnie publicznej placówki z polskim językiem nauczania na Białorusi. Teraz jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Podobnie jak szkoły w Wałkowysku. Po zmianach kodeksu edukacji na Białorusi zniknie z nich język polski jako wykładowy. Będzie zastąpiony rosyjskim lub białoruskim. To kolejne uderzenie w polską mniejszość na Białorusi. Więcej na ten temat już za chwilę, a w audycji również rozmowa o ogarniętej wojną Ukrainie. Jak radzą sobie mieszkańcy Lwowa, opowie dziennikarka Radia Lwów Teresa Pakosz. Przed mikrofonem Joanna Sikora, zapraszam.
Na kresach.
Na początek jeszcze jeden fragment nagrania archiwalnego. Tu Grodno w 1996 roku. Podczas wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły przemawia profesor Andrzej Strzelmachowski, ówczesny prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Jest to wyraz wielkiej radości, że akt ten odbywa się z udziałem premierów i Republiki Białoruś, i Rzeczpospolitej Polski. Widzę w tym bowiem wolę polityczną wspólnego realizowania podstawowych praw człowieka, w tym niezbywalnego prawa rodziców do wychowania swoich dzieci we własnym języku i zwyczaju, we własnej kulturze i religii, i w ten sposób podania sobie ręki poprzez granice. Bardzo panom premierom za to dziękuję. W nadziei zresztą, że jest to szkoła pierwsza, ale nie ostatnia.
Problem rusyfikacji polskich szkół na Białorusi przedstawiciele Wspólnoty Polskiej i Związku Polaków na Białorusi przedstawili Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą. W ocenie jej przewodniczącego Roberta Tyszkiewicza jest to nowy etap w prześladowaniu polskiej mniejszości na Białorusi.
Po aresztowaniu naszych liderów, po rozmaitych szykanach, które miały miejsce do tej pory, po tak naprawdę zakazie działalności dla Związku Polaków na Białorusi, mamy dzisiaj sytuację, w której kolejna bariera zostaje przekraczana, mianowicie święte prawo mniejszości narodowej do nauki w języku ojczystym jest dzisiaj przez reżim Łukaszenki naszym rodakom na Białorusi odbierane.
Sławomir Kowalski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że pozbawienie mniejszości polskiej edukacji w języku ojczystym godzi w możliwość zachowania i rozwoju własnego języka.
Władze polskie w ramach istniejących możliwości w stanowczy sposób wyrażają swoją dezaprobatę dla działań Mińska. Zdecydowanie potępiamy ten kolejny akt łamania praw Polaków na Białorusi, uznając go za sprzeczny ze wszystkimi umowami dwustronnymi i standardami międzynarodowymi w sprawie traktowania mniejszości narodowych. Wskazujemy m.in., że represjonując osoby należące do mniejszości polskiej na Białorusi i ograniczając szkolnictwo polskie, władze Białorusi łamią przyjęte zobowiązania dwustronne i standardy międzynarodowe.
W tym spotkaniu uczestniczyła też prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Państwo alarmujecie w różnych miejscach o tym, co się dzieje na Białorusi. Czy jest szansa, że ten proces da się zatrzymać?
Myślę, że nie. Chociaż mamy cały czas nadzieję, że zostanie rozciągnięty w czasie, bo jeszcze parę miesięcy temu władze białoruskie zapowiedziały wprowadzenie do polskiej szkoły w Grodnie do pierwszych klas, klasy z białoruskim językiem nauczania. Więc to już była zapowiedź tego, co się będzie działo, ale zapewnienia były takie, że dzieci od 2 do 11 klasy skończą szkołę w takim starym systemie, czyli w języku wykładowym. W tej chwili to się radykalnie zmieniło i mamy absolutną zapowiedź odcięcia od września uczniów od nauki w języku polskim, bo język polski i literatura zostaje realizowany jako przedmiot. To zupełnie zmienia status języka, marginalizuje go, bo jest sprowadzony jedynie do 1 godziny, 2 ewentualnie godzin w tygodniu. Natomiast pozostałe przedmioty, które do tej pory były nauczane w języku polskim, będą nauczane w języku urzędowym, bo tak dokładnie to brzmi. No i kwestia ustalenia, czy to będzie język rosyjski, białoruski. Powszechna praktyka na Białorusi jest taka, że nauka odbywa się w języku rosyjskim, a nie języku białoruskim. My staramy się tutaj w Polsce nagłośnić tę sytuację, dlatego że do tej pory wszelkie takie ruchy wokół szkół polskich były niwelowane w pewien sposób przez Związek Polaków na Białorusi. W takich akcjach protestacyjnych celowo, zwłaszcza Andrzej Poczobut, który w tej chwili jest w więzieniu. No i w tej chwili takie są realia Białorusi. Związek Polaków na Białorusi oczywiście jest, działa, no ale nie możemy narazić ich, żeby tak bardzo konfrontacyjnie wystąpili. Stąd nasze tutaj działania Stowarzyszenia Wspólnota Polska, bo my czujemy się do tego zobowiązani, dlatego że szkoły, które powstały na Białorusi, a w zasadzie odrodziło się to szkolnictwo polskie po latach zaniechania ze względu na ustrój polityczny, i szkoły zostały wybudowane ze środków polskiego podatnika, ale pieniądze były przekazywane przez nas, przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, i myśmy uczestniczyli w budowie, więc czujemy się jakoś tak związani z tym miejscem. No tam w zamierzeniu miały odbywać się różnego rodzaju akcje. No nie bez przyczyny kościół jest w pobliżu wybudowany równolegle praktycznie przy szkole. No ale później widzieliśmy, no takie były realia polityki, że te możliwości były ograniczone, ale mimo wszystko szkoła trwała i rodzice wysyłali swoje dzieci z różnych zakątków Grodna.
Efekty są widoczne, bo na liście laureatów olimpiad jest wielu Polaków z Białorusi.
Tak, szkoła przez te lata wypracowała renomę. Uczą świetni pedagodzy. No, dla nas takim bardzo prestiżowym wyznacznikiem znajomości poziomu nauczania języka polskiego jest Olimpiada Literatury Języka Polskiego. To takie przedsięwzięcie organizowane dla uczniów szkół średnich w Polsce, ale biorą w nim również uczniowie z polskich szkół z Europy. I od dobrych paru lat wśród finalistów i laureatów znajdują się osoby z Białorusi. I to właśnie polska szkoła, czyli ta szkoła średnia numer 36 w Grodnie, to jest to szkoła, która finalistów i laureatów dostarcza, i to w dużej liczbie. Mieliśmy i laureatów, no tegoroczna olimpiada pokazuje, że wśród 25 finalistów spoza Polski w pierwszej dziesiątce mamy naprawdę pokaźną grupę uczniów z Grodna.
Można się spodziewać, że kolejne uderzenie może być w szkoły społeczne.
No niestety tego też się obawiamy, bo proszę pamiętać, że w tych dwóch polskich szkołach realizujących naukę w systemie państwowym uczy się niespełna 900 uczniów. Ponad 600 uczniów w szkole grodzieńskiej i ponad 200 uczniów w szkole Wałkowysku. Natomiast z naszych zestawień wynika, że naukę języka polskiego na Białorusi w systemie bardziej takim społecznym realizuje blisko 10 tysięcy osób. My się rzeczywiście obawiamy, że może być tak, że kolejne uderzenie będzie uderzeniem w szkoły społeczne. Dlatego trzeba o tym mówić, bo tutaj zamknięcie szkół polskich, jeżeli weźmiemy pod uwagę ciąg różnych wydarzeń, które wokół polskiej mniejszości na Białorusi się działy, no to jest kolejna taka represja uderzona w środowisko, i to taka bardzo bolesna, bo nie mają oni, prawdę mówiąc, jak się bronić. No mogą bronić się rodzice, tak, ale znamy realia białoruskie, więc rzeczywiście no, środowisko jest oburzone, ale nie wiem, czy zaprotestuje aż tak bardzo wyraziście. Może być też tak, że to też wzmocni naukę w szkołach takich społecznych, no bo przecież natura próżni nie lubi, to gdzieś te osoby muszą się znaleźć, muszą bardziej rozbudowywać tę znajomość języka polskiego, nie tylko na poziomie komunikatywności, ale na poziomie wyższym, no bo nasi uczniowie ze szkół polskich na Białorusi czytali polską literaturę, to nie był tylko język, który się przydaje użytkowo, ten program był zbliżony do tego, czego uczą się nasi uczniowie, poznawali przede wszystkim też terminologię z innych przedmiotów i to ułatwiało im rozpoczęcie studiów w Polsce. I nie ukrywamy, że spora grupa osób, które kończyły polskie szkoły w tym systemie państwowym, pojawiała się w Polsce, żeby dalej rozwijać te swoje umiejętności i kompetencje i skończyć studia wyższe w naszym kraju.
To Anna Kietlińska ze Wspólnoty Polskiej, a z kolei tak o zapowiadanych zmianach mówi Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi, która przez wiele lat działała na rzecz polskiej edukacji w Wałkowysku.
Naprawdę bardzo boli, bardzo niepokoi to, że na naszych oczach idzie kolejne takie niszczenie mniejszości polskiej na Białorusi. Nauczanie języka polskiego, komu ona stawi te przeszkody, że będzie więcej tych wykształconych ludzi, którzy znają swoją kulturę, znają swój język. No, komu to przeszkadzało? Serce się kroi, że ta ustawa wejdzie w siłę i likwidują ten język polski.
Jak pamięta pani czas budowy tej szkoły?
Zaczynało się to wszystko od 1989 roku, jak powstał oddział Związku Polaków w Bułkowysku. Od razu powstało takie pytanie o nauczaniu języka polskiego, o szkole. To rodzice wyrazili taką chęć, żeby ich dzieci uczyły się języka polskiego. Pomału to wszystko doszło do takiego wniosku, że zaczynała się już rozmowa z odnośnymi ludźmi, żeby ta szkoła powstała. Nie powiem, że było tak aż łatwo. Oczywiście, że różne były przeszkody. Rodzice się nie odpuszczali. My bardzo mocno stałyśmy na tym, że ta szkoła musi być wybudowana. Tym bardziej, że ona wybudowana na pieniądze polskiego podatnika. No i później to my, jako rodzice, razem ze swoimi małymi dzieciakami odrodzali tą polskość. Starałyśmy, żeby jak najszybciej ta szkoła była wybudowana. Przeszliśmy tak dużo wielkich uroczystości. Pamiętam te małe nasze dzieciaczki, jak oni ładnie starały się po polsku coś już powiedzieć. Mój syn miał wtedy 7 lat. Jakiś wierszyk, pamiętam, czytał. To tak było radosne. To tak my się cieszyli, że w końcu będzie już szkoła. I w 1999 roku już szkoła była otworzona. Budynek elegancki, wyposażony. Polska postarała się wyposażyć i wnętrza, i podwórka. Czyli nawet pisałyśmy na tablicy polską kredą. To naprawdę bardzo cieszyło. No i w 2005 roku już zaczęły pierwsze jakby takie niepokojenia, że chcą zrusyfikować szkołę, zmiany jakieś wprowadzić. Zaczęła się taka walka. Co roku rodzice były narażeni na to, że szkoły nie będzie, co będzie z nauką, gdzie wasze dzieci będą. Oczywiście, że było kłamstwo i my walczyli. Zbieraliśmy podpisy, że my wyrażamy chęć nauki, że nie pozwolimy, żeby ta szkoła była inną szkołą niż polską. Później w 2006 roku wygnanie nauczyciele polskie. To było kolejnym uderzeniem. No i do tej pory była taka walka, ale rodzice nadal wierzyli, że wytrzymają, że nabór do klas polskich nadal był, jest, liczba się powiększała. To świadczyło o tym, że oni nie odpuszczą tego wszystkiego. No a teraz ta nowa ustawa nie dało im wyboru. Na ile ja wiem, musieli podpisać jakieś tam oświadczenie, że język polski został jako przedmiot. No oczywiście, miejmy nadzieję, że może jednak dojdzie do jakiegoś porozumienia i ta ustawa nie wejdzie w siłę. No, z tą nadzieją żyjemy. A co dotyczy w ogóle języka polskiego na Białorusi, to jest zapisane w Konstytucji przecież. Każda mniejszość narodowa ma prawo na nauczanie języka polskiego, na podtrzymanie swojej kultury, historii. Nie można łamać tych praw. Oprócz tego są stosunki białorusko-polskie. W tych 90-tych latach umowy takie powstała ta szkoła. No, to znaczy teraz oni łamają te prawa. No, trzeba po ludzku odnosić się do każdej narodowości.
Najbardziej poszkodowani będą uczniowie, bo to też zatrzyma jakąś taką ciągłość pokoleniową i to oni będą przede wszystkim ofiarami takiej decyzji.
Uczniowie bardzo niepokoją się, tym bardziej w tych starszych klasach, bo oni już za rok, kto teraz maturę już wychodzi z tej szkoły, co dalej będzie? Przecież też mieli jakieś te swoje plany, jakieś swoje marzenia, że po szkole polskiej łatwiej będzie im dostać się na studia. Co to ukrywać? Oczywiście, że było pozwolone po polskiej szkole dostawać się na studia do Polski. A gdzie oni powinni było dostawać się? Oczywiście, że kto wyrażał swoją chęć studiować na Białorusi, no to tak, ale 90% wyjeżdżało na studia do Polski. 10% wracało. Starali się tu zostać. niepokoi to rodziców, co będzie dalej, że jest takie mądre przysłowie. Najcenniejszym prezentem, jaki można dać dziecku, to jest wykształcenie. Każdy rodzic bardzo starał się dać swojemu dziecku to wykształcenie, to godne wykształcenie. I teraz to prawo od nas zabierają. No to nie można tego zrobić. Na pewno oni będą jeszcze walczyć, na pewno podejmować jakieś działania. Spokojnie, bez tam hałasu. Ale wrócimy do tych wszystkich ludzi, co robią takie przeszkody. Słuchajcie, no nie róbcie tego. No nie można niszczyć człowiek człowieka. No nie można tego robić.
Budowę szkoły w Wałkowysku wspominała Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi. Teraz przenieśmy się do Lwowa. O tym, jak z codziennymi trudami, które niesie wojna, radzą sobie mieszkańcy i jak wygląda miasto, opowiada Teresa Pakosz z Radia Lwów.
Lwów wygląda jak zwykle, to znaczy bardzo dużo osób rosyjskojęzycznych jest na ulicach, a ci uchodźcy, którzy nocują w szkołach, są zabezpieczani przez rodziców, uczniów tych szkół. Każdy dostał koszyczek wielkanocny, żeby mógł pójść poświęcić. No i to jest takie bardzo miłe. A rzeczywiście napływają ludzie, ale w tej chwili zmieniło się to w dwa kierunki. To znaczy jedni wyjeżdżają, drudzy przyjeżdżają. I właśnie wczorajszy bodajże dzień był taki, że więcej było osób wjeżdżających na teren Ukrainy niż wyjeżdżających. Jeszcze jest jeden taki punkt, który powoduje duże kolejki na przejściach granicznych, ponieważ akcyza samochodowa została zawieszona do maja i teraz straszne są kolejki i na Przemyśl, i na inne przejścia graniczne, ponieważ każdy stara się wyrejestrować ten samochód w Polsce i zarejestrować na Ukrainie. Tym razem to będzie opłata minimalna, bo była niesamowicie wysoka wartości, 1,5 wartości tego samochodu albo 2 razy więcej, czyli to się nie opłacało. A Lwów rzeczywiście zmienił oblicze, ponieważ coraz wyższe barykady są stawiane naokoło katedry. Już zabezpieczone są kamienie węgielne króla Kazimierza Wielkiego, fundatora naszej katedry. Również kaplica Kampianów jest obudowana cała, z początku dyktą, potem blachą. Zasłonięte są okna i katedry, i cerkwi wołoskiej, i innych świątyń. Także są zasłonięte figury naokoło kościoła, w rynku również zasłonięte figury na 4 studniach. No i te ślady wojny właśnie takie, które jeszcze tutaj się naprawdę nie zaczęła, bo to, co się spaliło tam w poniedziałek wielkanocny, no to były tory kolejowe i CPN. Powiedzmy, nie jest to zabytek, chociaż ludzie ucierpieli i to bardzo jest smutne, że już nie ma bezpiecznego miejsca, po prostu nie ma.
Powiedziała pani, że po raz pierwszy zmieniła się ta tendencja ruchów i obserwuje się, że jest coraz to większa tendencja powrotów na Ukrainę.
Że ludzie wraca do Kijowa. To są ludzie, którzy uciekli w tej pierwszej fali albo spod Kijowa uciekli. Teraz przecież odsunął się ten front o 50 kilometrów, to znaczy naokoło Kijowa się odsunął, a na południu i na wschodzie się przybliżył, dlatego że Rosjanie zajęli taki 50-kilometrowy pas, także już nie ma dostępu do Morza Azowskiego, także część właśnie terenów jest okupowanych, a ludzie, którzy mają do czego wracać, po prostu wracają. I w większości to jest Kijów, a ci, którzy nie mają do czego wracać, to albo siedzą we Lwowie, albo za granicą i myślą, co dalej ze sobą robić. Jak wynika ze statystyki, to Lwów przyjął już 316 tysięcy. To jest naprawdę imponująca suma, bo to jest i na województwo rozłożone lwowskie, to są wszystkie sanatoria naokoło Truskawca i na ziemi lwowskiej, tego jest sporo. Widać, że dużo jest samochodów z inną rejestracją niż lwowska, przeważnie to jest Kijów i są to bardzo drogie samochody.
Pomoc napływa?
Pomoc płynie, może nie tak jak w pierwszych dniach, bo spodziewamy się jeszcze właśnie paru transportów, bo jeden z kierowców miał zamówienie właśnie w kraju, miał kontrakt podpisany, ale przyjedzie później i tak oczekujemy jeszcze ze 4 transporty przynajmniej w tygodniu, więc będzie ta pomoc albo rozdzielana we Lwowie częściowo i częściowo pojedzie na wschód, tam gdzie jest teren walk.
W tym wszystkim mieszkańcy Lwowa próbują też zachować taką namiastkę normalności i widziałam w jednym z pani wpisów informację o tym, że posadzono 50 tysięcy drzew w obrębie Lwowa i nazwano to miejsce Lasem Zwycięstwa.
To właściwie jest 10 takich miejsc, 10 leśniczówek, jeśli można tak powiedzieć. Lwów w ogóle jest bardzo zielonym miastem i pomimo tego, że władze nie zawsze z szacunkiem się odnoszą do Starodrzewu, jeszcze ciągle można to nazwać zielonym ogrodem. A naokoło Lwowa też jest taki zielony pas. I dobrze, że ludzie się tym zajmują, bo to odciąga od takich smutnych myśli. Kto chce mieć zajęcie, ten to zajęcie znajdzie. Albo jako wolontariusz przy uchodźcach, albo przy rozdzielaniu tych darów, albo przy serwowaniu posiłków, bo takich punktów pojawiło się już więcej przy administracjach miejskich Lwowa. Lwów jest podzielony na 6 takich rewirów i w każdym można pomoc otrzymać i są kolejki, widać to, do tych punktów udzielania pomocy. Są punkty żywienia, niektóre kawiarnie właśnie dają posiłki, a są takie kuchnie polowe, które robią pierwsze i drugie danie i ludzie też mogą przyjść w takich dziennych godzinach od 13 do 18. Ja po prostu bardzo się martwię o Lwów, bo jak zobaczyłam, że dzisiaj jest obudowana cała ta kaplica, o to już okazuje się od 2 tygodni, ja tylko nie byłam z tej strony katedry i jak obudowuje się coraz więcej tych worków z piaskiem i tą dyktą, i tą blachą, i siateczką taką są pokryte figury, patrzę, że to jest niestety na długo i kiedy się skończy, Pan Bóg raczy wiedzieć. Nie wiemy, ale staramy się żyć tak, jakby tego nie było. Tylko o tej wojnie przypominają nam ofiary i przypominają nam syreny, które nieustannie wyją w nocy albo w różnych porach dnia.
Ja już dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego wieczoru. Thank you.